Pamięć znaczy życie. Audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego.
Mostowlany jest z nami historyk, pani profesor Lena Głogowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Stoimy przed pomnikiem, który był odsłonięty w 2013 roku z okazji okrągłej rocznicy powstania. Herb powstańczy, herb Rzeczypospolitej, bo jest i orzeł, i pogoń litewska, i archanioł. Napis jest dwujęzyczny, jest po polsku i po białorusku, ale po białorusku jest łacinką. Ja wymyśliłam ten napis akurat. Pamięci Konstantego Kalinowskiego 1838-1864, urodzonego w Mostowlanach w 150. rocznicę powstania styczniowego 1863 roku. O, rodacy... 2013 rok. Pamięć Kastusia Kalinowska, uradżęca Mostowlanów, naszczadki. Tam rodacy, a tut naszczadki. Nie dokładnie to samo, ale tak uznaliśmy, że będzie lepiej.
A jaka jest różnica?
Rodacy to rozumiemy, a naszczadki to potomkowie. Piękna wieś z bardzo bogatą, dawną historią. Tu granica obok, miejsce po byłym młynie i być może tutaj fabryki Kalinowskiego, Szymona gdzieś w okolicy stały i tą wodę też przerabiały. Tutaj jest miejsce styku państw, widzimy słup graniczny po jednej stronie i drugi po drugiej stronie. Na historii o tym nie uczono, a na języku białoruskim uczono. To był zaszczyt, że ktoś sławny się urodził w mojej parafii. To parafia Mostowlany od 1948 roku stała się parafią Bobrownik, Jaryłówki, z której ja pochodzę, bo wcześniej był inny podział parafialny, jak inaczej granice przebiegały. A nasz najbliższy cmentarz został po tamtej stronie granicy niestety, za Bobrownikami. Odcięto od przodków. O co można walczyć? To był 1863 rok. Cofnijmy się o 100 lat, czyli mamy 1763 rok. Mamy jeszcze Rzeczpospolitą. Jeszcze pamięć była o wolnej Rzeczpospolitej, która się znalazła akurat ta część w Imperium Rosyjskim. Nikt nie chciał mieć nad sobą cara jako władcy.
Dzisiejszy człowiek, dzisiejszy Europejczyk jest w stanie zrozumieć tą motywację wtedy młodych ludzi?
W sytuacji wojny na Ukrainie jest w stanie to zrozumieć. Natomiast czy ktokolwiek wie, czy słyszał o tym, kim był Konstanty Kalinowski? Ja, pracując na Uniwersytecie w Białymstoku, przy ulicy Kalinowskiego, kiedyś zapytałam studentów, czy cokolwiek mogą mi powiedzieć o Konstantym Kalinowskim, to ktoś się wyrwał do głosu i powiedział, że chyba to był kosmonauta. No w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. A ja może zapytam, bo tu moja koleżanka mieszka.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ty mnie pytasz, gdzie ta siedziba tych Kalinowskich była?
O Boże, tutaj jej nie widać. Ona za granicą jest. Papa kazał, że to gdzie?
Gdzie papa? Dzień dobry, panie Zarecki.
Dzień dobry.
Jak wy majecie se?
Rano, to za granicą, tutaj niedaleko.
Tak? O, widzisz.
Mostowlany to wieś nad Świsłoczą, na granicy obecnie polsko-białoruskiej.
Historyk, profesor Olek Łatyszonek, Uniwersytet w Białymstoku.
Wtedy i dzisiaj zamieszkana była przez Białorusinów, tylko że wtedy jak się rodził Kalinowski, to cerkiew jeszcze była unicka, ale już w roku następnym władze carskie dokonały zjednoczenia kościoła unickiego z prawosławnym. I cerkwie unickie stały się prawosławne. Część rodzeństwa Konstantego Kalinowskiego była nawet chrzczona w tej unickiej cerkwi, jeszcze kiedy była grekokatolicka. I o tym też warto pamiętać, kiedy się ocenia wypowiedzi na piśmie, w gazetce Murzyńska Prawda Kalinowskiego o Unii Religijnej. Unia w czasie Powstania Styczniowego już praktycznie nie istniała, dlatego to był raczej program Kalinowskiego Unii jako białoruskiego wyznania narodowego. Rodzina Kalinowskich była szlachecka i polska. Kalinowscy pochodzą z Kalinówki w gminie Wyszki. Pradziadek Konstantego sprzedał majątek właśnie w Kalinówce i jego syn się przeniósł już na dzisiejszą Białoruś do powiatu wołkowyskiego. No a ojciec Kalinowskiego wykazał dużą żyłkę do przedsiębiorczości. Nie skończył jakichś szkół, ale założył fabryczkę tekstyliów, bielizny. Miał szeroki asortyment wyższych gatunkowo produktów, obrusy, serwetki i to założył w Mostowlanach. Stąd też Kalinowski tutaj się urodził i jego rodzeństwo. Matka Kalinowskiego z Rybińskich odmarła go wcześniej, wychowywała go babka. Ojciec drugi raz się ożenił. W końcu spełnił marzenie swojego życia i nabył majątek. Już wyrastał Kalinowski w Jakuszówce w powiecie wołkowyskim. W białoruskim otoczeniu rodzina już 3 pokolenia spędziła w takim otoczeniu i w Mostowlanach i w Jakuszówce. Stąd jego dwujęzyczność. Spotkałem też relacje wnuka służącej Kalinowskich z Mostowlan, że oni w domu po rosyjsku rozmawiali. Zaciekawiłem się, czy to nie po rusku, czyli po białorusku. Nie. Stąd taka znajomość rosyjskiego u Kalinowskiego, która no oprócz skończenia szkoły powiatowej w Świsłoczy, to sławna szkoła, wielu uczniów wyszło z tej szkoły, którzy potem się zaznaczyli w życiu Polski i Białorusi, ale też i studiować na uniwersytecie, początkowo moskiewskim, a w końcu petersburskim. Na studia szedł w ślad za bratem starszym swoim Wiktorem, który był bardzo znanym specjalistą od historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Utrzymywał się zresztą z wyszukiwania rękopisów, archiwów z czasów Wielkiego Księstwa, a jednocześnie bardzo aktywnie działał w konspiracji antyrosyjskiej w Petersburgu. To była organizacja, która skupiała polskich wojskowych i polskich studentów. A ponieważ Wiktor szybko zapadł na zdrowiu, to jego młodszy brat Konstanty przejął organizację i wtedy się już zaznaczył jako organizator i wtedy się też jego sympatie, tak dziś byśmy powiedzieli lewicowe, przejawiły. Świadczą o tym jego pseudonimy Hamucius, Jakobin, nie pseudonimy, może nawet przezwiska, a nawet demokrata, co już na tamte czasy było bardzo wyraźną wskazówką co do jego poglądów.
Jesteśmy na Placu Lukiskim w Wilnie, na którym stracono powstańców styczniowych, w tym Zygmunta Sierakowskiego, Konstantego Kalinowskiego.
Alina Obolewicz, Polski Klub Dyskusyjny w Wilnie.
I tutaj jesteśmy przy krzyżu drewnianym z Jezusem Frasobliwym. Ten pomnik został postawiony ku upamiętnieniu tych powstańców, którzy byli deportowani do Jakucji. To jest centrum Wilna i pierwsze głośne zmianki o tym miejscu były, że w dawnych czasach tutaj pierwsze kaziuki wileńskie się odbywały.
W tamtych wiekach to było prawie na obrzeżach Wilna.
Współcześnie to jest samo centrum ścisle. W XIX wieku w okresie zaboru rosyjskiego tych, którzy przeciwko carskiej władzy zaborczej walczyli o wolność, o polskość, o litewskość, tutaj właśnie była szubienica, tutaj wieszono. To był targ, nie na jakimś odludziu postawiono szubienicę przecież, tylko po to, żeby jak najwięcej ludzi widziało ku przestrodze, żeby inni nie walczyli o wolność, żeby zastraszyć społeczeństwo.
I to miejsce później nabrało też symbolicznego charakteru, wieku.
Tak, w okresie, kiedy od 40 do 90 roku Litwa wbrew własnej woli była częścią składową Związku Radzieckiego, to charakter tego placu zmieniono całkowicie, bo w samym centrum tego placu stała rzeźba Lenina, który jedną ręką wskazywał na ten szary budynek administracji KGB i ludzie tak z ironią żartowali, że Lenin pokazuje każdemu, co was czeka. To był główny plac nie tylko w Wilnie, plac Lenina, ale też na całej Litwie. Miejsce różnych defilat, ale z drugiej strony też miejsce obok którego, bo w tym budynku obecnego sądu okręgowego, ale też budynku, w którym znajduje się Muzeum Holokaustu, Muzeum Więzienia KGB, jedno z dwóch muzeum więzienia w Europie, które się znajdują w prawdziwym więzieniu, gdzie nic nie zostało zmienione. To nie jest atrapa, to jest prawdziwe więzienie. Tam w podziemiach był areszt śledczy i polityczni więźniowie byli więzieni. Bardzo dużo Polaków, fakowców i nie tylko przesłuchiwano ich, ale też torturowano i stąd, jeżeli w ogóle przeżyli, to trafiali do więzienia dla więźniów politycznych na Lukiszkach. Bardzo dużo partyzantów litewskich tu zginęło. Bardzo dużo Żydów, niezwykłych przestępców, tylko profesorów uniwersytetu, intelektualistów, kwiat inteligencji polskiej, na przykład harcerzy, studentów, więc to jest miejsce bardzo smutne. Długo trwały nawet takie dyskusje i kłótnie, w jaki sposób zmienić ten plac, żeby on z jednej strony przypominał, upamiętniał to miejsce, ale żeby nie potęgować smutku w ludziach i powracania do przyszłości. Nawet konstrukcja tego placu i nawet symetria tych ścieżek została zmieniona. Jest fontana grająca, koncerty tu się odbywają, tu się pamięta o tym, co się złego wydarzyło i o tych, którzy walczyli o wolność, ale też przychodzą dzieci z rodzinami, organizuje pikniki tu na trawce. To jest niesamowite miejsce, które godzi i smutek, i tą rzeczywistość, bo nasza historia jest różna. Nigdy nie było tylko dobrze albo tylko źle i ważne, żeby było więcej tego dobrego.
Kalinowskiego powieszono na Placu Łukiskim i pochowano go na miejscu, po czym wykopano w nocy ciało i przewieziono na Górę Zamkową, gdzie do dołu z wapnem wrzucano ciała powieszonych powstańców, zasypano ten dół, potem stworzono na nim boisko do krykieta. Chodziło o to, żeby nie było miejsca kultu. To jest jasne, żeby nikt nie wiedział, co to się stało i nikt nie wiedział. Wreszcie góra sama odsłoniła swoją tajemnicę, bo obsunęło się zbocze i ukazała się tam. Trudno to nawet nazwać mogiłą. To po prostu ukazało się miejsce ukrycia tych zwłok po zbadaniu przez archeologów. To było w 2017.
Ścięto na wzgórzu zamkowym bardzo stare, ciężkie drzewa, które się razem już z kawałkami tego wzgórza osuwały. Straszne ulewy były, tak jak w Polsce, tak na Litwie latem. I w wyniku tych ulew wzgórze, na którym jeszcze nie zdążono zasadzić nowych drzew, które by trzymały korzeniami piasek, no wzgórze się drastycznie osunęło z obu stron, od strony rzeki Wili, od strony Starówki i tylko w wyniku tego znaleziono ten tajny pochówek. Kościotrupy z zakneblowanymi ustami, związanymi z tylodlońmi. I po zbadaniu okazało się, że to są powstańcy styczniowi, w tym przywódcy powstania Zygmunt Sierakowski, Konstanty Kalinowski, czyli to sensacja. Czyli z jednej strony cały Facebook i cały YouTube drżał, bo były komentarze o tym, jak to na Litwie wzgórze się osunęło w wyniku błędów ludzkich, że my nie potrafimy zadbać o wzgórze, o symbol Wilna i jest wstyd na całą Europę, ale z innej strony, gdyby nie to osunięcie się wzgórza, byśmy nadal prawdopodobnie nie wiedzieli, gdzie szczątki tych powstańców są, więc tak, chichot historii.
Odwiedziłem Uniwersytet Wileński. Rozmawiałem z wicerektorem, profesorem Rimantasem Jankauskasem. Panie profesorze, jak doszło do zidentyfikowania tych bezimiennych mogił powstańców styczniowych?
Zaczęli robić wykopaliska archeologiczne i padli na pierwsze wzloki. Wiedziano, że gdzieś na górze Gedymina tu są pochówki powstańców, z tego co się zaczęło. Archeolodzy pracowali przez 2 lata i znaleźli 20 zloków. Było wiadomo, że zamordowano 21 kierownik powstania. I dlatego w ostatnim roku oni jeszcze szukali tego ostatniego. Szkoda, że nie znaleźli. W sumie to w całości mamy 20 zloków. I wtedy już paralelnie zaczęła się i praca identyfikacyjna. To po tradycyjnej schemie. Z jednej strony baza danych antemortem, co wiedziano o nich. Wiek, data śmierci, jakieś urazy i paralelne prace z blokami, sposób mordowania, strzelania czy powieszenia. Historycy archeolodzy też szukali na fotografii powstańców, kilka mieliśmy i też poszukiwanie genetyczne. Z rodzinami to było dość kiepsko, znaleźliśmy rodzinę jednego z powstańców, to był ksiądz Stanisław Iszora i to był tamten jeden, którego w zlok nie było i nie znaleźliśmy. On jest pochowany gdzieś w innym miejscu. A z innymi to było też porównanie jeden z drugim. W jednym miejscu byli pochowani 2 bracia, bracia Rewkowski. Poszukiwanie z rodzin to dało, że niektóre są rodziców pochowanych w cmentarzyskach historycznych w Wilnie. To na przykład w cmentarzysku bernardyńskim był pochowany Józef Kazimierz Ziemacki, pierwszy prorektor Uniwersytetu Stefana Batorego. Jego wujek, Raymond Ziemacki, był ksiądz, który był zaszalony za przeczytanie manifestu powstańców. I też dało się identyfikować Tytusa Dalewskiego. Z największym prawdopodobieństwem Sierakowski to był identyfikowany między innym i po sygnecie, a Konstanty Kalinowski to z samego początku my nie szukaliśmy tylko Sierakowskiego czy Kalinowskiego. Musieliśmy identyfikować wszystkich, bo identyfikacja innych też zwiększa prawdopodobieństwo identyfikacji jednego.
Pozostałe.
Dlatego Kalinowski to jest pochówek numer 1, bo inny już identyfikowaliśmy. A wszystkie dane identyfikacyjne, któreśmy mieli o Kalinowskim, wszystko się bardzo dobrze spadało. Wszystkie inne dane.
Organizacja przygotowywała powstanie, a czasy były bardzo ciekawe. To były czasy tak zwanej wiosny posewastopolskiej. Rosja przegrała wojnę krymską w 1856 roku. Nastał nowy car Aleksander, liberał, który postanowił uwolnić chłopów, ale też pozwolił na dużo w dziedzinie kultury. Przede wszystkim chodziło w tym wypadku o kulturę polską na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi. Ale też wtedy się bardzo ożywiła twórczość w języku białoruskim. Pisało kilkadziesiąt osób. To w większości były rękopisy, ale też drukowano książki. Zaczęto o tym mówić. To stało się rzeczą zauważalną. Ja nie powiem istotną, ale zauważalną. To była atmosfera, w której działalność konspiracyjną podjął Kalinowski i jako demokrata postanowił spróbować podburzyć przeciwko carowi chłopów. Zaczął nie on, zaczął w Białymstoku Bronisław Szwarce, Polak, który zaczął wydawać po białorusku periodyczny druk Hutarka Starego Dzieda. To zresztą pierwszy periodyczny druk w języku białoruskim. ale szybko go przebił Kalinowski swoją murzycką prawdą. To był też przejaw walki między Wilnem a Warszawą o Białystok, bo Białystok był w Cesarstwie Rosyjskim, ale kongresówka uważała, że Podlasie powinno jej podlegać. No pamiętajmy, że to takie były tylko przepychanki. Nie należy temu głębszego znaczenia przydawać. Kalinowski po ukończeniu studiów próbował dostać się do pracy u wileńskiego generał-gubernatora. To była najlepsza przykrywka, bo tam już działał jego zwierzchnik Ludwik Zwierzdowski i zaprotegował Kalinowskiego, ale no, nie przyjęto go do tej pracy, czym się w ogóle Konstanty nie przejął i zaczął działać w Grodnie. Wydawał murzycką prawdę, nie wiemy gdzie dokładnie, może też w Białymstoku. Nie tylko on do tej gazety pisał, bo wydawców było, czy redaktorów, powiedzmy czterech. Dzisiaj są odszukiwane coraz liczniejsze rękopisy, które nie weszły na łamy murzyckiej prawdy i widać, że to nie jeden człowiek pisał. Pisali jako Jaśka gospodarz spod Wilni, czyli Jaśko gospodarz spod Wilna i to głównie przypisywany Kalinowskiemu pseudonim, ale możemy mieć pewność, że to nie tylko on redagował tę gazetę. Wychodziły kolejne numery. W tej gazecie jeszcze nie ma niczego białoruskiego oprócz języka. To można powiedzieć, że chodziło o to, żeby zmobilizować białoruskie chłopstwo do walki z caratem. A to było bardzo trudne, bo car ogłosił reformę rolną w 1861 roku, wyzwolenie i uwłaszczenie chłopów. Więc chłopi byli carowi wdzięczni. To, że to uwłaszczenie było płatne, czyli że no musieli spłacać dziesiątki lat ten kawałek ziemi, który otrzymali chłopi, ale to jednak było uwłaszczenie, a i najważniejsze wyzwolenie. Ludzie stali się wolni. I teraz jak im wmówić, że muszą przeciwko temu carowi powstać? No, Kalinowski uważał, że da się im wytłumaczyć, że za Polski było lepiej i będzie lepiej, kiedy Polska znowu powstanie. Próbował też grać na nucie religijnej, propagując Unię, ale to już był raczej projekt jego niż realność. Zwolenników Unii, moglibyśmy dziś powiedzieć grekokatolicyzmu, było już bardzo mało. Na tej nucie nic się nie dało ugrać.
Cmentarz na Rosie. Jest ze mną szef Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Dariusz Żybort.
Teraz jedziemy do pomnika powstańcy styczniowego Giedroycie i Gerica na dole pochowany jest, Karol Geric.
Cały czas chodzimy.
Teraz jesteśmy na Nowej Rosie i idziemy w kierunku groby Karoliny Medekszy, uczestniczki powstania styczniowego. Tutaj mamy 24 groby powstańców styczniowych, a na cmentarzu bernardyńskim też jest około 10 grobów. I tych grobów rozsianych po Wieńszczyźnie jest naprawdę niemało. Po upadku powstania listopadowego minęło zaledwie 30 lat i ludzie wiedzieli, co ich czeka, jeżeli powstanie padnie, bo wiadomo, że to represje wywózki i faktycznie już wiedzieli, jaki ich może spotkać los, a mimo wszystko ten zdobyli się postawić wszystko na jedną kartę i spróbować walczyć o niepodległość Polski.
Tutaj pięknie widać tę kaplicę.
I tutaj właśnie pochowane szczątki powstańców styczniowych. To jest bardzo dobre miejsce, chyba najlepsze w Wilnie, jakie mogło być, bo obok swoich towarzyszy broni. Ci, co zmarli śmiercią naturalną albo pogrzebani tutaj w kaplicy cmentarnej, mieli takie powiedzmy szczęście, że są tutaj na tej polsko-litewskiej ziemi pochowani, ale ile osób nie wróciło z zesłania. Gdzieś zmarli, zginęli na Syberii. Jeżeli wziąć powstanie na Żmudzi i na Litwie, to 1/4 osób, którzy zostali wywiezieni, to właśnie z tych okolic. Karol Bulcewicz.
Piękne określenie, weteran 63 roku.
Najważniejsze, że na większości pomnikach mamy nagrodę, że weteran powstania styczniowego albo po prostu uczestnik powstania styczniowego.
Chodźmy do środka. Wchodzimy do miejsca, w którym uroczystości pochówku szczątków powstańców się odbywały tu na Rosie.
Tak, i po lewej są nisze. A tutaj mamy dekor. Okazało się, że dekor to jest dzieło Józefa Nowodyty. Teraz idziemy do doktora Burgharda. Doktor Burghard był uczestnikiem powstania styczniowego. Podczas bitwy pod Stawianami opiekował się rannymi. W wyniku donosu został aresztowany i zesłany do Syberii. Po 15 latach zesłania powrócił do Wilna i pracował jako lekarz w Wilnie. Ci ludzie pochodzili z rodzin zamożnych. Inteligencja, ludzie, którzy mieli jakieś wykształcenie, bo dla chłopów powiedzmy, no za bardzo się nie przejmowali tymi porywami patriotycznymi. Zapalimy znicze przy grobie Aleksandra Oskierki. Aleksander Oskierko był przywódcą w powstaniu w Wilnie, był komendantem miasta. Nie widzimy, że tutaj już ktoś zapalał znicze, bo groby bardziej zasłużonych, znanych powstańców, no mimo wszystko są znane.
Chodźcie się, pomodlimy za powstańców.
No to chodźcie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci.
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe, to Kalinowski stworzył rząd tymczasowy Litwy i Białorusi. To świadczy o jego wielkich ambicjach, ale też nie przyjmujmy tego jako takiego już separatyzmu, że Litwa i Białoruś nie chciała z Polską, to raczej chodziło o to, że ten rząd lepiej będzie zarządzał w warunkach powstania, braku łączności niż rząd centralny. To ten rząd Kalinowskiego zresztą długo się nie utrzymał, bo to był rząd czerwony. Musimy cały czas pamiętać o tym, że to był rząd lewicowy w dzisiejszych kategoriach. Natomiast prawica, tak zwani biali, odsunęli Kalinowskiego od rządów na Litwie i Białorusi i powołali tymczasowy zarząd prowincjami litewskimi, czyli coś o mniejszej wadze. Ale też trzeba pamiętać o tym, że to biali wydali jako pierwsi odezwę do braci Białorusinów, bo Kalinowski i jego koledzy pisali chłopcy, chłopy, a tu bracia Białorusini. To już jest o wiele wyższy szczebel. I to też świadczy o tym, że ta sprawa białoruska nabierała wagi w toku powstania. Ale trzeba też pamiętać, że nie wszyscy byli po stronie powstańców. Władze rosyjskie już w ciągu tych 20 lat po likwidacji Unii wyhodowały własną warstwę inteligencji, czasem półinteligencji i ćwierć inteligencji, takich pisarzy gminnych na przykład. Ale ci ludzie byli edukowani w języku rosyjskim i mieli już przywódców. Najważniejszym był Michał Kojałowicz, urodzony w Kuźnicy Białostockiej, a więc krajan Kalinowskiego, który był profesorem w Prawosławnej Akademii Duchownej w Petersburgu. I on wezwał władze rosyjskie do uzbrojenia chłopów. Był strasznie antykatolicki, uważał, że wszystkich Polaków, bo on wszystkich katolików uważał za Polaków, którzy nie nawrócą się na prawosławie, trzeba po prostu z Białorusi deportować do prawdziwej Polski. Czyli to, co się stało po II wojnie światowej, to wisiało w powietrzu już od dawna. I trzeba powiedzieć, że dopiero nowy generał gubernator Michał Murawiow, wieszatiel, a to dlatego, że wieszał, przy czym tu chodzi o to, że on wieszał szlachtę, też mu się zdarzał, szlachty nie wolno było wieszać. Chłopami się wtedy tak bardzo nie przejmowano. No więc kiedy Murawiow, wieszatiel, nastał, a on już miał doświadczenie stłumienia powstania listopadowego, to zaczął tą milicję chłopską, tak zwaną straż wiejską, organizować. I faktycznie ta chłopska milicja bardzo się dała we znaki powstańcom. No ogólnie można powiedzieć, że Kalinowski nie zdołał podnieść chłopstwa białoruskiego na walkę z caratem. Trochę chłopów w guberni grodzieńskiej poszło do powstania, jeszcze mniej w mińskiej. Na wschodzie praktycznie chłopi byli przeciwko powstaniu. I tak los tych partii powstańczych wyglądał, że zbierze się grupka powstańców, zaraz ich wyśledzą, potem pędzą za nimi gromady chłopów. Powstańcy z chłopami walczyć nie chcieli. Tak to wyglądało wszędzie prawie. No ale Kalinowskiemu, który został komisarzem na Grodzieńszczyźnie, udało się zebrać większe siły, prawie 1000 żołnierzy i oficerów, którzy stawili wojskom carskim opór w bitwie pod Mołowidami. To stacja kolejowa na Grodzieńszczyźnie. I tym razem nie dali się pobić. To już był wielki sukces, bo zazwyczaj partie powstańcze, które nie miały doświadczenia w walce, łatwo szły w rozsypkę. Natomiast tutaj zdołali utrzymać szyki, odeprzeć Rosjan i to była największa bitwa powstania styczniowego na terenie dzisiejszej Białorusi. Kalinowski, który w polu nie dowodził i nie walczył, ale miał zasługę w tym, że on ten oddział zorganizował.
Łukasz Olesiński, jesteśmy z grupy z Mszczonowa 31 Pułku Strzelców Kaniowskich.
Dębski Kamil z tej samej grupy, jesteśmy z Mazowsza.
Stroje
z Powstania Styczniowego. Furażerki mieli z kokardą narodową. Na sobie mieli strój żołnierski, tak jak tu. Tutaj samoróbka na przykład jest noża, też, bo miałem zdjęcie, żołnierze sobie robili takie. Strzelcy, wiadomo, mieli ładownice. Tak jak ten ma tutaj siekierę. Strzelcy mieli ładownicę na takim pasie i karabin. Czarnoprochowy.
Chodzi o to, że nie było to regularne wojsko. Każdy praktycznie brał to, co miał. Wiadomo, jak ktoś był bardziej ubogi, kosa. Ktoś, kto dysponował bronią, brał broń.
I po prostu kosy przekuwali, że z poziomu na sztorc. Trzeba pamiętać, za co oni oddali życie, żebyśmy mogli teraz rozmawiać sobie tutaj w języku polskim, Litwini w swoim języku, żebyśmy byli braćmi. Powstanie było na teraźniejszych ziemiach białoruskich, litewskich i polskich. Walczyli za Polskę, brali co mieli i szli.
W każdym powstaniu, tak? Jeżeli miał zdecydować, czy ma iść na zsyłkę na Sybir z przymusu, czy tu.
Czy w brankę wstąpić, tak? Żeby zaciągnęli go przymusem do carskiego wojska. To wiadomo, każdy wybrał po polskiej stronie stanąć. Ja bym tak samo zrobił.
Czesław Okińczyk, sygnatariusz aktu niepodległości państwa litewskiego, członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego. Powstanie styczniowe to był zryw wolnościowy wielu narodów, przede wszystkim oczywiście rozpoczęty w Polsce, w Warszawie i przeniósł się tutaj na nasze tereny. To, że to była nasza wspólna walka Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, pokazuje, że w tamte czasy byliśmy wspólnie. Jak byliśmy wspólnie, to byliśmy z siłą. Oczywiście machina carska, rosyjska rozbiła powstanie, ale pamięć o tym powstaniu została i następcy doprowadzili do tego, że był cud nad Wisłą, że mieliśmy później Solidarność, mieliśmy Litewski Sojusz, dziś jesteśmy niepodległe państwa w ramach wolnej Europy, jesteśmy pod parasolem NATO i jesteśmy absolutnie szczęśliwi, że ta idea, o którą walczyli powstańcy, zakończyła się sukcesem, historycznym sukcesem. I to, że dzisiaj stosunki polsko-litewskie zupełnie na innym poziomie są, można mówić, o strategicznym partnerstwie, więc to jeszcze raz pokazuje, że dziś musimy w różny sposób pomagać naszym sąsiadom, żeby oni odżyli, żeby oni odzyskali właściwą niepodległość i żeby mogli cieszyć się z tych owoców, które powstanie styczniowe historycznie nam przyniosło. Jest też przestrogą dla dzisiejszej imperialnej Rosji, która musi zdawać sobie sprawę, że ci, którzy zginęli za niepodległość tych terenów, zawsze będą żyć w naszych sercach i my też będziemy naśladować ich i będziemy walczyć o niepodległość naszych krajów. Także ten duch, który pozostaje nam po tych powstańcach, on nam dodaje siły i otuchy. Dlatego to, że my dziś znowu jesteśmy razem, to, że przez wiele wieków istniało wspólne państwo, to, że my byliśmy swego rodzaju prototypem dzisiejszej Unii Europejskiej, to pokazuje, że my nie jesteśmy w Europie przypadkowo, my ją tworzyliśmy.
Aresztowania w Wilnie coraz bardziej przerzedziły szeregi dowództwa powstania, więc Geisztor, który z ramienia białych kierował tym powstaniem, wezwał Kalinowskiego do Wilna, przekazał mu władzę i stąd Białorusini nazywają Kalinowskiego ostatnim dyktatorem powstania. Ale to była tylko taka dyktatura na papierze. Kalinowski próbował utrzymać organizację rozpaczliwie, ale nadszedł rok 1864. Widać było, że to już długo nie potrwa. Józef Kalinowski, przyszły święty Rafał Kalinowski, prosił nawet Konstantego, żeby ten już uciekł z Wilna, żeby się gdzieś schronił. Ale Konstanty uważał, że ma obowiązek trwać do końca. No i wskutek tego, że jeden z powstańców wydał jego pseudonim, wydał miejsce, w którym się ukrywa, Kalinowski został przez Rosjan schwytany w lutym 1964 roku i w więzieniu był przesłuchiwany, ale też miał możliwość przekazywania grypsów na wolność. Przekazał grypsy, które później nazwano listami spod szubienicy. Aleksander Geisztor właśnie tak nazwał, wydając te listy. W tych listach wzywa Białorusinów do walki przeciwko Rosji carskiej wraz z Polakami. Stwierdza, że jak dzień z nocą nie chodzi w parze, tak prawdziwa wiara i prawdziwa nauka nie chodzą w parze z moskiewską niewolą. Tu już zwraca się konkretnie do narodu białoruskiego i pisze też wiersz po białorusku i to jest jego pożegnanie z narzeczoną, z Marią Jamont, którą poznał po powrocie z Petersburga do Wilna i natychmiast się w niej zakochał. Dziewczyna miała wtedy 19 lat, panna była i piękna, i patriotyczna. I właśnie do Marii napisał wiersz Maryśka Czarnobrewa. To moim zdaniem jest dowód na to, że jednak już wtedy uważał się za Białorusina, bo moim zdaniem nikt ostatniego wiersza dla ukochanej nie pisze nie w języku serca, w języku sobie najbliższym.
Przepraszam, ten Januszek to będzie?
To
od kogo?
Będzie od rodziny Jamontów. Jacek Bojko z Warszawy i Ewa Szerna z Paryża. W imieniu mojej prababci Marii Jamontówny, która była narzeczoną Kalinowskiego. To jest ta Marusia Czarnobrewa, o której się mówi w jego wierszu. A drugi wianek ma moja siostra od drugiej prababci Heleny Jamontówny. To będzie Lada Lewskiego. To była jego narzeczona. Oni się wszyscy spotykali, czyli i Zygmunt Sierakowski, i Dalewski, i Kalinowski, i Zdanowicz. Oni się spotykali w domu Jamontu w Wilnie i tam spiskowali jeszcze przed powstaniem zebrania, a potem w czasie też się tam jeszcze potrafili spotykać. Więc zaprzyjaźnili byli z tą rodziną, a cztery siostry, które tam były, no brały w tym wszystkim udział. Z tym, że dwie właśnie się tak zaprzyjaźniły, że powstały związki, no, zaręczyny, a trzecia była bardzo młoda, miała wtedy 15 lat i była gońcem. Między nimi biegała i przenosiła pisma, pieczątki. I to jest ta właściwa moja prababcia, która wysłana potem na Syberię. No między innymi z całą rodziną Jamontów, dlatego właśnie, że udzielę swojego domu. I już z Syberii wróciła zupełnie innym powstańcem, Mackiewiczem. I tak powstała rodzina moja.
Powstańców?
No tak. I Wilno, i Rosja. To jest kawał historii, o której warto mówić. Może powinniśmy się bardziej zwracać w kierunku przyszłości, ale bez tej przeszłości też się nie da. Warto wiedzieć, skąd się jest.
Kalinowski napisał też zapiskę, tak jak to się to nazywało, do władz carskich na ręce Murawiowa, w których stwierdził, że polityka rosyjska jest błędna w stosunku do Litwy i Białorusi, ale że gdyby się zmieniła, to można mówić o jakimś porozumieniu. Napisał, że to okoliczności spowodowały, że wystąpił przeciwko Rosji i zważywszy, że w ogóle to pismo jest po rosyjsku, to takie robi też wrażenie, że on jednak nie zamykał drogi do porozumienia, no ale z drugiej strony czytał to Murawiow Wieszatiel, którego reakcja była taka, że zamienił Kalinowskiemu wyrok z rozstrzelania na powieszenie. No i teraz pytanie dlaczego. Rozstrzelanie to śmierć honorowa. To przysługiwało szlachcie wojskowym. Natomiast powieszenie to było dla ludzi niegodnych rozstrzelania, niższych warstw i dla zdrajców, na przykład wojskowych, którzy złamali przysięgę składaną carowi. Kalinowski był szlachcicem i nie był wojskowym. W związku z tym w żadnym wypadku powieszenie mu się nie należało. Natomiast mi się wydaje, że Murawiow zareagował w ten sposób, bo uznał Kalinowskiego za Białorusina. Polacy w opinii Rosjan zawsze mieli opinię miatieżników, czyli buntowników przyrodzonych i jakby mieli prawo do tego buntu. Natomiast Białorusin powinien być po stronie Rosjan. Jeżeli Kalinowski w ogóle występuje, tak można zrozumieć, jako Białorusin, to jest zdrajcą. Ale to tylko moja interpretacja, bo długo nad tym myślałem, co to za reakcja taka dziwna. Ktoś rękę wyciąga, a tu taka odpowiedź. Tego wyroku Murawiow nie zmienił. Podczas odczytywania wyroku Kalinowski komentował każde zdanie tego wyroku, zaczynając od tego, że Konstanty Kalinowski, szlachcic, to krzyknął, że szlachty nie ma. No niestety nie zanotowano wszystkich tych komentarzy. W końcu prowadzący całą egzekucję policmajster poprosił grzecznie Kalinowskiego, żeby jednak nie zakłócał krzykami odczytywania wyroku. Gdzieś spotkałem informację, że zanotowano też wypowiedź Kalinowskiego, któremu odczytano zarzut, że stworzył polską organizację wywrotową. Na to miał odpowiedzieć, że jednak białoruską. Kalinowskiego powieszono na Placu Łukiskim. I w 2019 roku odbył się uroczysty pochówek ponowny odnalezionych powstańców. To była wielka uroczystość. Kto tam był, tego nigdy nie zapomni. Prezydenci Polski i Litwy, goście z Łotwy i Ukrainy i nawet z Białorusi. Na tę uroczystość w większości przybyli Białorusini. Przybyli pożegnać Kalinowskiego konkretnie, bo wiem, jaki nastrój panował w tym tłumie, przecież też tam byłem.
Na ramię. Roń! Prezentuj. Roń!
Panie prezydencie, jak ważna jest ta uroczystość, to wydarzenie w Wilnie?
Myślę, że jest bardzo ważne i myślę, że jest bardzo symboliczne.
Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda.
Ono pokazuje pewną wspólnotę naszą tutaj w tej części Europy i na tym obszarze, który kiedyś był nazywany Rzecząpospolitą obojga narodów. To, że pójdziemy w tym kondukcie razem, prezydenci Polski, Litwy, to, że będą z nami przedstawiciele władz Łotwy, Białorusi, Ukrainy, to pokazuje siłę naszej wspólnoty, siłę pamięci historycznej i tego, że ci, których będziemy w ich ostatnią drogę odprowadzali, to są nasi wspólni bohaterowie i my to wszystko uznajemy. To, że będą biły dzwony tutaj w Wilnie, ale to, że będzie bił także w Krakowie na Wawelu dzwon Zygmunta, myślę, że to jest wielki, wielki, wielki symbol naszej wspólnoty, a jeżeli dodatkowo zestawimy to z tym, w jakich okolicznościach zginęli, o co walczyli, kto ich zamordował, to myślę, że ten symbol jest bardzo jednoznaczny.
Mieliśmy o nich zapomnieć, a tu historia jakby się o nich upomniała.
Tak, to także jest wielki symbol i to właśnie też pokazuje, w jaki sposób los nas ze sobą jeszcze bardziej wiąże i przypomina nam o tym, gdzie są nasze wspólne, ważne elementy. To myślę, że to jest coś transcendentnego.
Witautas Landsbergis, pierwszy przewodniczący litewskiego Sojuszu.
Bardzo znaczące się i poważne wydarzenie. Pamięć to jest życie i razem znaczymy coś.
Idziemy w kondukcie pogrzebowym. Koło nas przejeżdżają prochy powstańców. Dr Tomasz Danilecki, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Bardzo się cieszę, że tu jestem i że tyle ludzi odprowadza przywódców i uczestników powstania styczniowego, którzy zostali skrycie pochowani, a mimo to udało się ich po tylu latach odnaleźć. I to, że dzisiaj jest taka piękna uroczystość, że oni w chwale tak naprawdę idą na miejsce swojego wiecznego spoczynku, to jest naprawdę wyjątkowa okoliczność, wyjątkowe wydarzenie, bo to jest ich zwycięstwo. To jest zwycięstwo tych narodów, które wtedy wspólnie w Wielkiej Rzeczpospolitej, która była pod rozbiorami, walczyli o swoją wolność. Dzisiaj to oni są ostatecznymi zwycięzcami. To oni w chwale idą tutaj razem z nami. I wreszcie nie anonimowi i Radzę każdemu, żeby zobaczył wystawę w areszcie przy ulicy Kopernika 1 tutaj w Wilnie, gdzie można zobaczyć obrączkę generała Sierakowskiego, gdzie można zobaczyć medalik Wincentego Konstantego Kalinowskiego, gdzie można zobaczyć rzeczy osobiste innych uczestników powstania znalezione przy tych szczątkach na Górze Zamkowej. To są absolutnie wzruszające rzeczy. Życzę wszystkim narodom naprawdę, żeby mogły swobodnie i w sposób zupełnie nieskrępowany wybierać swoich przywódców i żyć po prostu w wolnym państwie.
Leszek Chorzewski, Warszawa.
Joanna Chorzewska.
Przyjechaliście Państwo specjalnie na tę uroczystość z Warszawy, tutaj do Wilna?
Tak, razem z żoną od lat pasjonujemy się polską historią. Historia oczywiście się upomniała, ale w tej chwili ten moment jest o tyle istotny, że daje nam możliwość spojrzenia na siebie w nowym świetle. Wiadomo, jak ciężkawo było Polakom tutaj na Litwie, a to się zmienia. Jak w dalszym ciągu ciężko jest Polakom na Białorusi, a jednak stoimy tutaj trzy narody, jeden obok drugiego i być może dzień po dniu, tydzień po tygodniu będzie nam prościej budować te współczesne relacje, co jest chyba najważniejsze. Nie dajmy się zestraszyć. Myślę, że poczucie wartości każdego z narodów, który tutaj dzisiaj na placu katedralnym stoi ze swoimi flagami, jest istotny. Dla mnie bardzo interesujące jest to, że jest masa flag białoruskich, ale nie tej Białorusi współczesnej, tylko tej Białorusi, która powstała zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Widać, że ta niezależna myśl bytu białoruskiego jest wciąż obecna. Źle by było, gdyby sobie swoją niezależność, państwowość dali odebrać w tej chwili.
Aleksander Krawcewicz, tak. Historyk z Białorusi.
Tak, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim. Rząd litewski, władze litewskie wydawali Białorusinom bezpłatne wizy, co do 3000 tych wizy, ale przestano było wydawać, bo zbyt dużo było zgłoszeń. Bo mamy takie na Białorusi kontrowersyjne podejście do tych powstańców, bo społeczeństwo białoruskie oczywiście szanuje ich jako bohaterów narodowych. Z drugiej strony, ze strony rosyjskiej, oni są traktowani jako bandyci. Kalinowski był wyraźnie nastawiony antywładze rosyjskie. On podkreślał w swoich piśmach, w swoich gazetach Mużycka Prawda, że nie jest przeciwko narodowi rosyjskiemu, jest tylko przeciwko władzy państwa rosyjskiego na naszych ziemiach. Wtedy naród białoruski będzie żyć szczęśliwie, kiedy na to Moskale nie będzie.
Napisał spod Szubienicy.
Spod Szubienicy.
Dla Polaków powstanie styczniowe to jest sprawa miniona. Dla Litwinów też. Bohaterowie są już uczczeni w podręcznikach. Natomiast dla Białorusinów Konstanty Kalinowski i powstanie styczniowe to ciągle sprawa żywa, bo trzeba powiedzieć, że Konstanty Kalinowski nie miał żadnych szans, żeby wtedy obudzić Białorusinów, podnieść ich do walki. Faktycznie myślał o tym on. Przekonał paru współpracowników, z których żaden, trzeba to zaznaczyć, nie kontynuował jego działalności. Wszyscy, jeżeli w ogóle zajmowali się polityką, to jako Polacy. Tak więc był sam. Trzeba go traktować jako myśliciela nawet bardziej niż działacza. Ja na przykład mam takie podejście do tej postaci, że to był człowiek, który dokonywał przełomu mentalnego. Bo zdziałać wiele nie mógł. Sami inteligenci się zastanawiali, a kto oni są, czy Polak, Litwin, a może Białorusin, Rusin. To były trudne wybory aż do czasów I wojny światowej. No nie da się z niczego stworzyć narodu. To trzeba wielu lat pracy organicznej, dziesiątków gazet, książek, żeby ludzie poszli za jakąś ideą. Kalinowski był sam, ale to tym bardziej świadczy o jego wielkości, bo on był pierwszy. O jego roli świadczy hasło, którym posługiwali się członkowie jego organizacji. Pytanie było, kogo lubisz? Kogo kochasz? Lublu Białoruś, kocham Białoruś, tak wzajemnie i wzajemnie. I myślę, że w tym czasie nikt tak Białorusi nie kochał jak Konstanty Kalinowski. Kalinowski został bohaterem narodowym dopiero w XX wieku. Nawet w tym wierszu do Maryśki Czarnobrewaj pisał, że naród jednak może kiedyś wspomnieć tego swojego Jaśkę. No i wspomniał. Bohater znowu się pojawił. dał wyraźny znak, no i na Białorusi nastąpił rok 2020. O ile w Wilnie pożegnało Kalinowskiego setki, może nawet tysiące, to pół roku później to już były setki tysięcy na ulicach Mińska, Grodna i innych miast. Tak jest, że kiedy przychodzi do walki o niepodległość, to Białorusini wracają do Konstantego Kalinowskiego. Teraz mamy do czynienia z tym samym. Pierwsza wielka jednostka złożona z Białorusinów, która walczy po stronie ukraińskiej przeciwko Rosjanom, to pułki imienia Konstantego Kalinowskiego. Dają świadectwo swojego patriotyzmu, a to, że wzięli Kalinowskiego na swój sztandar, świadczy o tym, jakie znaczenie ma Kalinowski dla Białorusinów, którzy marzą o wolnej Białorusi.
Była to audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego Pamięć znaczy życie. W audycji wykorzystano nagrania wykonane podczas uroczystości ponownego pochówku uczestników i przywódców Powstania Styczniowego, które odbyły się 22 listopada 2019 roku w Wilnie.